Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy szanowni Państwo, czcigodni księża, czcigodne siostry, chciałbym rozpocząć tę krótką refleksję od rzeczy bardzo oczywistej. Przez całe wieki, za czasów życia świętego Józefa, jak i dzisiaj, w życiu ludzi roztropnych istnieje bardzo proste rozgraniczenie. Coś jest normą, coś jest patologią. No na przykład normą jest to, by człowiek posiadał pewien zasób dóbr potrzebnych do życia. Natomiast patologią jest bieda, bezrobocie, bezdomność. I zauważmy, że kiedy dostrzegamy to zróżnicowanie patologii i normy, pojawiają się różne możliwości działania. Najbardziej racjonalną, najbardziej podstawową rzeczywistością jest to, aby usiłować pokonać patologię i wrócić do normy, a więc aby przywrócić odpowiednie warunki pracy, aby dać godziwe wynagrodzenie, aby uwolnić ludzi od brzemienia na przykład bezdomności. Można postąpić inaczej. Można powiedzieć, nie ma w ogóle ludzi biednych, nie ma ludzi bezdomnych, nie ma kryzysu. On pukał do naszych drzwi, ale myśmy dali mu odpór. Można powiedzieć jeszcze inaczej. Bieda to zamożność, tylko zamożność inaczej. A można jeszcze zrobić coś innego. Próbować przekonywać, że bieda jest lepsza od zamożności, że lepiej jest być biednym niż bogatym. Ktoś powie po pierwsze, że to zupełny absurd. Ktoś drugi powie, jak to się ma do ideologii gender. No właśnie tak, że ideologia gender dokonuje przewartościowania, próbuje przewartościować i uczynić patologię normą. Usiłuje zmienić nasze myślenie. Usiłuje nam wmówić, że warto być dewiantem niż człowiekiem normalnym, osadzonym w swojej tożsamości. XX wiek przyniósł nam dwie wielkie rewolucje obyczajowe, rewolucje seksualne, których skutki do dzisiaj odczuwamy w sposób coraz bardziej zatrważający. Króciutko chciałbym wspomnieć o tych dwóch rewolucjach. Pierwsza to rewolucja, której datę można precyzyjnie określić. Rok 1948. Amerykański seksuolog Alfred Kinsey publikuje swój raport dotyczący seksualności Amerykanów. Raport, który został przeprowadzony przez bardzo szczególnego człowieka, przez bardzo szczególny zespół badawczy, a przede wszystkim został przeprowadzony wśród osób głównie homoseksualnych i wśród więźniów osadzonych za przestępstwa seksualne. Na podstawie tak obiektywnego, w cudzysłowie, raportu Kinsey publikuje swoje wyniki, z których wynika, że znaczący procent Amerykanów preferuje zachowania homoseksualne, inna część zachowuje preferencje biseksualne, a ta część normalna jest właściwie w mniejszości. Zauważmy, co się dalej dzieje. Kilka lat później Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne znosi homoseksualizm z listy zaburzeń seksualnych. Nieco później czyni to Światowa Organizacja Zdrowia. Dzisiaj wiemy, że nazwanie kogoś o preferencjach homoseksualnych osobą o jakichś zaburzonych skłonnościach czy osobą chorą naraża momentalnie na sankcje karne, nie mówiąc o sankcjach politycznych. Mieliśmy tego dowody także niedawno w polskiej rzeczywistości wraz z wystąpieniem pani profesor Krystyny Pawłowicz. Druga rewolucja sięga także mniej więcej lat 50., może nieco później. To jest rewolucja, której skutki dzisiaj zaczynamy na dobre odczuwać. Niejaki John Money, amerykański znawca seksuologii, zauważył, że istnieje bardzo radykalne rozgraniczenie dwóch pojęć. Mianowicie język angielski na oznaczenie płciowości człowieka używa dwóch słów. Jedno to słowo seks, które oznacza płeć biologiczną, stosunki seksualne, a drugie to słowo gender. Gender, które miało do czasów Moneya bardzo neutralne znaczenie. Oznaczało, że coś jest rodzaju męskiego, coś jest rodzaju żeńskiego. Ale Manet wymyślił sobie rzecz taką, że gender jest o wiele ważniejszy niż seks. Seks jest tylko płcią biologiczną, a gender jest płcią kulturową, płcią społeczną. Jest pewną rolą płciową, która nas okrywa, którą kształtuje społeczeństwo. I to ona jest bardziej decydująca niż płeć biologiczna. Żeby zilustrować, na czym polega problem, a jest to ilustracja bardzo prawdziwa i niestety prawdziwa w całej swojej rozciągłości, w czasach, kiedy Manet wygłaszał swoje koncepcje, małżeństwo jego przyjaciół wzbogaciło się o bliźnięta. Tak się złożyło, że tuż po urodzeniu tych bliźniąt, którym nadano pierwotnie imiona Brian i Bruce, okazało się, że ze względów medycznych trzeba było tych chłopców, te noworodki, obrzezać. Przy obrzezaniu popełniono jakiś błąd chirurgiczny i jednego z tych chłopców okaleczono radykalnie. Dziecko zostało pozbawione narządów płciowych męskich. Manet wmówił rodzicom, że to nie jest problem, że wręcz przeciwnie. Ten tragiczny, wydawałoby się, przypadek stanowi doskonałą okazję do udowodnienia jego tez. Wmówił im, że warto, żeby wychowali to dziecko jako dziewczynkę. Skoro jest pozbawione narządów płciowych męskich, no to ta płeć biologiczna zupełnie właściwie jest tutaj nieistotna. Będzie się liczyło to, kim ono będzie się czuło. I rodzice rzeczywiście zaczęli wychowywać Bruce'a na sposób żeński. Nadali mu imię Breda. Zaczęli ubierać dziecko w różowe, kolorowe sukienki, dawać mu lalki, posyłać do zabawy z dziewczętami. Chłopiec od dziecka protestował, płakał, krzyczał, bronił się, ale jednak był przymuszany do tego typu zachowań. W wieku 10 lat, kiedy uświadomił sobie całą historię swojego życia i kontekst, w którym właśnie się wychowuje, zaczął dążyć do tego, aby przywrócono mu cechy męskie i rzeczywiście zrekonstruowano chirurgicznie cechy męskie. Niemniej jednak w wieku 38 lat ten człowiek, który był deprawowany w swojej tożsamości, degradowany w swojej tożsamości, dekonstruowany, rozbijany w samym sobie, w wieku 38 lat popełnił samobójstwo. Taka jest geneza gender. I dlatego stwierdzenie, że jest to teoria, ideologia na wskroś śmiercionośna, w samym swoim początku znajduje niezwykle konkretne, niestety tragiczne potwierdzenie, tragiczną prawdę. Mimo jednak tej tragedii, która rozegrała się na początku lansowania tej teorii, teoria niestety nie ustała. Istota gender, która jest lansowana przez zwolenników Moneta, przez zwolenników radykalnego feminizmu, przez zwolenników odrzucenia natury ludzkiej, jest teorią naprawdę absurdalną i myślę, że nie ma sensu i potrzeby, żeby ją tutaj szczegółowo analizować. Przypomnę raz jeszcze tylko, że u źródła, u podstawy tej teorii jest radykalne rozróżnienie. Płeć człowieka nie jest jednolita, tożsamość człowieka nie jest jednolita. Nie jest ważne to, jakimi się rodzimy, jaką płeć biologiczną posiadamy. Istotne jest to, kim się stajemy pod wpływem kultury i społeczeństwa. Dlaczego to ma pewne istotne i niestety destrukcyjne znaczenie? Zauważmy, że dzisiaj bardzo często dostrzegamy właśnie pewne patologie w życiu społecznym, rodzinnym, osobistym. Dostrzegamy oczywiście, zawsze dostrzegaliśmy, dzisiaj też to dostrzegamy, przemoc w rodzinie, jakieś patologie seksualne, molestowanie i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć, no właśnie, w nawiązaniu do wstępnej uwagi, że w relacji normy i patologii można zachować się bardzo różnie. Można starać się zwalczać te patologie i pokazywać, że one dokonują się w zdeprawowanej rodzinie, że tak naprawdę takie patologie, z jakimi mieliśmy do czynienia w tej epopei Katarzyny W, rozgrywanej od roku czasu w naszym kraju, problemem nie było ani macierzyństwo, ani normalna rodzina, ale problemem była właśnie zdegradowana rodzina, zdeprawowana rodzina, w samym swoim zarodku nieprawdziwa, nieprawdziwa. Można więc wracać po prostu do normy i pokazywać, że w normalnej rodzinie, rodzinie kochającego się męża i żony, w małżeństwie, które zasadza się na wzajemnej miłości, wierności, które jest otwarte na dar życia, takich patologii być po prostu nie może. Ale można powiedzieć coś zupełnie innego. Można powiedzieć, że winą jest to, co było uznawane za normę, że winą jest tradycyjna rodzina, że trzeba ją zmienić. A jeżeli mamy do dyspozycji narzędzie w postaci gender, możemy bardzo prosto zmienić rodzinę. Możemy powiedzieć, że gender jest dowolnym układem partnerskim. Dwóch mężczyzn, dwóch kobiet, że jest dowolnym układem partnerskim nawet większej ilości osób. To jest przecież tylko pewien konstrukt kulturowy. I to, co dzisiaj się dzieje, przestało być już od dawna jakąś teorią opisującą płeć w sposób mniej lub bardziej absurdalny. Stało się radykalną teorią walki, teorią wyzwolenia. Zresztą gender w sposób bezpośredni odwołuje się w swoich założeniach do tego, co orzekł już w XIX wieku klasyk filozofii marksistowskiej Friedrich Engels, który uznał w jednym ze swoich pism, komentarzu do pism brytyjskiego antropologa Morgana, że prapierwotnym wyzyskiem człowieka jest ucisk kobiety przez mężczyznę w małżeństwie. I że pierwsza podstawowa walka, jaką człowiek nowy ma przeprowadzić, powinna być walką właśnie ze strukturą małżeństwa. Powinna być walką o zburzenie, zniszczenie tej struktury. Ten pomysł engelsowski dzisiaj zostaje podjęty w całej rozciągłości przez gender. Można by było powiedzieć, no tak, to jest raczej problem dla psychiatrów, bo przecież te urojone pomysły nijak mają się do rzeczywistości. Proszę Państwa, jeżeli dzisiaj podejmujemy ten temat gender w tak świętym miejscu, w tak ważnym miejscu, to dlatego, że teoria gender czy ideologia gender, ona przenika bardzo mocno w dwóch przede wszystkim sferach. Po pierwsze, przenika w sferze edukacji. Po drugie, przenika w sferze polityki. W sferze edukacji przenika w zakresie wychowania. W chwili obecnej, poczynając od przedszkola, idąc przez szkołę podstawową, gimnazjum, aż po studia wyższe, tak zwane gender studies, które są w tej chwili uprawiane na wszystkich właściwie większych uniwersytetach w Polsce. Od UJ-u przez Uniwersytet Warszawski, Poznański, Łódzki, Toruński, oczywiście Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, przez Uniwersytet Białostocki i kilka innych jeszcze uczelni. Nas może jednak bardziej tutaj zainteresować to, co próbuje się dokonać na gruncie edukacji w szkole podstawowej i gimnazjalnej. Dokładnie 22 kwietnia tego roku na konferencji z udziałem ministra edukacji i zdrowia były omawiane standardy edukacji seksualnej Światowej Organizacji Zdrowia. Te standardy nie zostały jeszcze faktycznie w Polsce przyjęte, ale sam fakt ich pojawienia się, sam fakt tego, że te standardy są poważnie rozpatrywane przez rząd polski, jest niezwykle niebezpieczny. Pozwolę sobie przywołać tutaj dosłownie dwa czy trzy elementy tych standardów, które rząd polski chce, by były realizowane już dziś w polskich szkołach. A więc dzieci powinny być poddane edukacji seksualnej już przed 4 rokiem życia. Między 9 a 12 rokiem życia dziecko powinno nauczyć się skutecznie, cytuję, skutecznie stosować prezerwatywy i środki antykoncepcyjne w przyszłości oraz powinno umieć brać odpowiedzialność za bezpieczne i przyjemne doświadczenia seksualne. Między 12 a 15 rokiem życia dziecko powinno potrafić samo zaopatrywać się w antykoncepcję. Powyżej 15 roku życia można dziecku dodatkowo wpoić krytyczne podejście do norm kulturowych, religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa i tym podobnych. Powtarzam, te pomysły nie zostały jeszcze wdrożone, ale próby ich wdrożenia się dokonują. W Poznaniu w tych dosłownie dniach, tygodniach przetoczyła się potężna walka, potężna batalia wokół jednego z programów edukacyjnych lansowanych przez pewne stowarzyszenie, które zaoferowało miastu, szkołom publicznym od przedszkoli aż po szkoły licealne, zaproponowało konkretny program edukacyjny, którego elementem było właśnie gender. Ten program edukacyjny, w dwóch zdaniach zwrócę na to uwagę, był bardzo szczególny. W poniedziałek odbyła się debata zorganizowana przez Akcję Katolicką w Poznaniu. Na tą debatę byli zaproszeni przedstawiciele owego stowarzyszenia. Odmówili przyjścia, tłumacząc, że ich oferta nie ma charakteru lansowania ideologii gender, ale jest ofertą kulturowo-edukacyjną. A gender jest tylko jednym z elementów. Rzecz ciekawa, w tej debacie padło zdanie, które zostało gdzieś odsunięte na bok jako nieistotne, ale ono utkwiło mi gdzieś w pamięci. W ramach tego programu edukacyjnego dzieci miały poznawać legendy 12 w szkole gimnazjalnej, legendy 12 kręgów kulturowych, azjatyckich, afrykańskich, amerykańskich i tak dalej. Typowe wychowanie multicultural, wychowanie wielokulturowe, w którym nie było ani jednej legendy europejskiej, nie mówiąc już o ani jednej jakiejś tradycji czy podaniu polskim. A więc wychowanie wielokulturowe, które rozmywa tożsamość ucznia w sensie kulturowym. Do tego dochodzi rozmycie tożsamości w sensie seksualnym, w sensie płciowym. To jest bardzo destrukcyjna sytuacja. To jest sytuacja, która u wielu młodych ludzi może spowodować kompletne rozchwianie ich tożsamości. Można powiedzieć, takie rozchwianie jest z punktu widzenia jakiegoś socjomanipulatora bardzo korzystne, bo mając do czynienia z ludźmi o nieokreślonej tożsamości, możemy nimi bardzo łatwo manipulować. Można jednak, odwołując się do, w cudzysłowie, legendy założycielskiej gender, przywołać historię tego chłopca wychowywanego w duchu bycia kobietą, dziewczynką, kobietą, który popełnił samobójstwo. Wydaje się, że ta ilustracja powinna socjotechnikom, socjomanipulatorom bardzo mocno przyświecać, być brana pod uwagę. I druga rzecz, na którą chcę już bardzo krótko zwrócić uwagę, to ta, że teoria gender przenika do polityki. Przenika w skali międzynarodowej, poczynając od konferencji pekińskiej poświęconej kobietom w 1995 roku, możemy spojrzeć w tak zwane traktaty amsterdamskie z 1999 roku, wreszcie w uchwałę Parlamentu Europejskiego z 2006 roku, określającego negatywny stosunek właśnie do osób homo, biseksualnych, transseksualnych, określających ten stosunek jako negatywny na równi z antysemityzmem, na równi z rasizmem. Dlaczego to wszystko ma znaczenie? Dlatego, że te ustawy polityczne, które są lansowane przez Europę i które w jakichś formach docierają także w nasze lokalne ustawodawstwo, państwowe, krajowe, one wszystkie degradują pojęcie rodziny. Interpretują rodzinę jako związek dowolny, partnerski. Interpretują małżeństwo jako związek dowolny partnerski. Proszę Państwa, w tym roku w dwóch tradycyjnie renomowanych wydawnictwach, w encyklopedii Larousse'a i w słowniku oksfordzkim, małżeństwo ma być określone jako dowolny związek partnerski w duchu gender. Absolutnie nie jako związek mężczyzny i kobiety, kobiety i mężczyzny. To ma oczywiście swoje konsekwencje. Jeżeli w ubiegłym roku przetoczyła się w Polsce duża dyskusja za sprawą środowisk kościelnych dotycząca ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która wciąż jest obiektem, że tak powiem, czy przedmiotem lansowanym przez rząd polski, to zauważmy, że problemem nie było oczywiście przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, tylko po pierwsze pokazanie, że źródłem tej przemocy jest tradycyjna rodzina, a po drugie, że zasadniczym sposobem przeciwdziałania przemocy jest kształtowanie i wychowanie do rodziny w duchu gender, a więc do rodziny zupełnie rozmytej w zakresie swojej tożsamości. Spotykamy się w sanktuarium świętego Józefa, spotykamy się w miejscu, w którym chrześcijaństwo, katolicyzm prezentuje od 2000 lat poprzez biblijny wizerunek Maryi i Józefa model małżeństwa i rodziny. Małżeństwa opartego na miłości, na komplementarności płci, małżeństwa opartego na wzajemnym ubogacaniu się miłością, tożsamością płciową, tym wszystkim, co stanowi geniusz kobiety i co stanowi szczególne sprawności mężczyzny, tak jak reprezentował to święty Józef. Jeżeli zatem dzisiaj stając w tym sanktuarium, spoglądamy na współczesną rzeczywistość polską, musimy po pierwsze być świadomi zagrożeń, które są z ideologią gender związane. Zwracam się przede wszystkim do rodziców, do osób odpowiedzialnych za edukację, za wychowanie, do osób, które pracują w szkołach, do także polityków, samorządowców, przedstawicieli różnych instytucji państwowych. Proszę Państwa, my musimy być czujni. Nawet nie w imię szczególnych atrybutów wiary, ale w imię zdrowego rozsądku, w imię roztropności i racjonalności. Musimy bronić, chciałoby się powiedzieć, jak niepodległości, musimy bronić pojęcia małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. Musimy bronić, dlatego że przyszłość świata idzie przez rodzinę, idzie przez małżeństwo. Jeżeli małżeństwo i rodzina zostaną zdegradowane, przyszłość świata, a na pewno przyszłość Polski, która jest na 220 którymś miejscu w świecie pod względem przyrostu naturalnego, jest fizycznie zagrożona. I o tę koncepcję, o prawdę małżeństwa musimy rzeczywiście walczyć. Walka oznacza z jednej strony odkrywanie tego wszystkiego, co jest patologią, ale autentyczna chrześcijańska walka zakłada zwyciężanie zła dobrem. A zatem musimy dążyć wciąż do promowania miłości małżeńskiej. Musimy ukazywać piękno rodzin, piękno małżeństw, które są wierne, które trwają mimo różnych trudności. Musimy ukazywać to, co jest normą, pełną prawdy i piękna. Normą dzisiaj bardzo często zaniedbywaną, normą poniżaną, normą wyszydzaną, ale normą, która jest na miarę prawdy o człowieku. I wreszcie ostatnie zdanie. My, katolicy w Polsce mamy szczególne dziedzictwo walki, oręże, które może służyć do walki z gender. Mam na myśli teologię ciała Jana Pawła II. To jest wielki temat, to jest wielka katecheza głoszona przez Ojca Świętego przez pierwsze 3 lata jego pontyfikatu. Katecheza, którą warto dzisiaj odświeżyć, koniecznie trzeba odświeżyć, żeby raz jeszcze ukazać piękno stworzenia mężczyzny i kobiety, piękno ludzkiej płciowości, żeby ukazać, że to ciało, które jest wyznacznikiem ludzkiej tożsamości, jest tym wyznacznikiem, ale jest jednocześnie ciałem, w którym przecież kiedyś zmartwychwstaniemy. Bardzo serdeczne Bóg zapłać za uwagę.